Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę popularną. Do zobaczenia w Strefie Mroku.
Witam Cię, Rafale.
Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich drogich słuchaczy podcastu Strefa Mroku.
Dziś mamy do omówienia kolejny z epizodów Strefy Mroku, ciągle przy pierwszym sezonie, ale jak policzyłem, niedużo nam zostało tych odcinków z pierwszego sezonu. Jak dobrze ja pamiętam, to jest około 9, chyba nie licząc tego, więc zbliżamy się do grand finale i chyba sobie zrobimy jakieś podsumowanie. Bardzo bym chciał porozmawiać jakoś tak może z Żarłokiem również, albo jeszcze ktoś się do nas przyłączy i opowiedzieć, podsumować ten pierwszy sezon. Póki co mamy dzisiaj odcinek o numerze 29 pierwszego sezonu pod tytułem Nightmare as a Child. Nadany po raz pierwszy ten epizod 29 kwietnia roku 60. Reżyserem tego odcinka jest Elvin Ganzer. Scenariusz napisał Rod Serling. Podkreślę to, bo akurat dla mnie to jest istotne, w sensie, bo dobrze pamiętam, to muzykę napisał Jerry Goldschmidt. I w tym sensie, że raz, że Jerry Goldschmidt to dobre nazwisko, znane nazwisko, a muzyka tutaj, ja przynajmniej subiektywnie już na początku się przyznaję, szczególnie mi przypadła do gustu. I to tyle, jeśli chodzi o podstawowe informacje. Przed nagraniem sobie chwilę rozmawialiśmy na temat tego, jak my odbieramy Nightmare as a Child i pewnie to wyjdzie zaraz po ostatnieniu fabuły. Czy jeszcze coś tytułem wstępu chciałbyś powiedzieć, zanim przejdziemy do dramaturgii tego odcinka?
Wiesz co, może na sam początek omówiłbyś ten odcinek, a później przejdziemy raczej tak do takich detali odnośnie tego, jak odbieramy ten odcinek, tak?
Dobrze, dobrze, oczywiście. Tutaj zanim o samej fabule, jedno zdanie tylko. Jest to jeden z tych odcinków Strefy Mroku kameralnych, naprawdę kameralnych odcinków. Ja wiem, że Strefa Mroku to nie jest jakiś niesamowity epicki serial, który epatuje ilością plenerów, ale jest kilka takich odcinków, które robią wrażenie nawet pod tym kątem, o którym mówiłem, na przykład Walking Distance, czy pierwszy odcinek Where is Everybody. Natomiast ten odcinek tak naprawdę można by powiedzieć, że jest bardzo teatralny. Cała akcja rozgrywa się praktycznie w jednym pomieszczeniu. Poznajemy niejaką Helen Foley. To jest nauczycielka, która to Helen właśnie po skończonej pracy wraca do swojego mieszkania. My widzimy Helen, która właśnie otwiera drzwi do swojego mieszkania, które mieści się na parterze. Obok tych drzwi do mieszkania Helen są schody na jakieś mieszkania, które mieszczą się na pierwszym piętrze. Też od razu powiem, myśmy widzieli już ten hall nie jeden raz w Strefie Mroku, między innymi w naszym omawianym niedawno epizodzie o bokserze, pamiętasz na pewno, scena na korytarzu rozgrywała się w tym samym pomieszczeniu. No dobrze, Helen...
Tak, jeszcze nie raz zobaczymy ten hall, tutaj dodać przy okazji.
Oczywiście, to jest metoda, którą na potrzeby naszego podcastu nazwaliśmy recyklingiem filmowym. To świadczy moim zdaniem tylko dobrze o twórcach, że starali się wielokrotnie wykorzystywać te same dekoracje. Chociaż jak się ogląda serial tak jak my oglądamy, no to zwyczajnie to może boleć, w tym sensie, że mamy lekkie poczucie déjà vu. Zawsze jak oglądamy jakieś odcinki Strefy, to ten drugi plan nam się wydaje jakiś znajomy i zastanawiamy się, o kurczę, chyba już to gdzieś widziałem i oczywiście zazwyczaj tak jest. Albo widzimy eksploatowane dekoracje z Forbidden Planet, z filmu Zakazana Planeta, albo właśnie z innych odcinków już wykorzystywanych na potrzeby serialu Strefa Mroku. Dobra. Helen Foley, otwierając drzwi, kątem oka widzi postać, dziewczynkę, która siedzi na schodach i się jej przypatruje. Ta dziewczynka, nie wiem, czy tam jest dokładnie podane, ile ma lat, chyba tak, 7-6 lat, jest taką, jak to nazywają, ciocią lub babcię, taką blond pięknością. To rzeczywiście jest bardzo ładna dziewczynka, ma blond włosy, jasne oczy i w ogóle jest tak ubrana, no jakby wychodziła z rodzicami na jakieś niedzielne przyjęcie, tudzież do kościoła. Przypatruje się Helen. Ona również z zainteresowaniem zwraca się do tej dziewczynki, pytając ją, czy ona, no nie wiem, gdzieś się zgubiła, gdzie są jej rodzice. ta wymiana zdań z punktu widzenia widza XXI wieku może być dosyć dziwna, bo bardzo szybko Helen zaprasza dziewczynkę do swojego apartamentu, żeby ona mogła napić się kakao. Po prostu ją zaprasza. No to wejdź, skoro tutaj sobie siedzisz, no to możesz chwilę odpocząć i poczekać na swoich, nie wiem, bliskich, znajomych w moim mieszkaniu. Nie wiem, czy tobie jakby też na ciebie to tak zadziałało, jak na mnie, że to jest troszeczkę
dziwne. Nie. Nie, dla mnie to nie było dziwne, ale nie mam teraz możliwości cofnięcia się do tego momentu, kiedy pierwszy raz ten odcinek oglądałem, bo wiemy o tym, że Helen Foley jest nauczycielką, tak? Taka zależność pomiędzy dzieckiem, które widzi, że jest samotne, siedzi gdzieś tam na schodach, czeka na kogoś lub, no nie wiem, zgubiło się, także wydaje mi się, że to jest dość reakcja taka łatwa do wytłumaczenia, jeżeli chodzi o ten kontekst tego, że no, w kontekście tego, że ona jest po prostu nauczycielką, tak.
How are you? You're new here, aren't you? Are you just visiting? Is that it? Just visiting someone in the building? You're a quiet one, aren't you? Not much to say, is that it? Well, I'm kind of an expert on children. Quiet ones, noisy ones, all kinds. I teach school.
I know. I know all about you.
You do? Well, how about a cup of nice hot chocolate? That's the first thing I usually make when I come home from school. A cup of nice hot chocolate.
I know. But you don't like marshmallows, do you?
You're right, I don't.
I don't either.
Wiesz co, uspokajasz mnie, rzeczywiście masz rację, bo gdyby to był facet, no starszy na przykład pan, który zaprasza dziewczynkę do swojego apartamentu, no to mogłoby wyglądać dziwacznie. Rzeczywiście kobieta, to trzeba przyznać, ja tego nie scharakteryzowałem, ale Helen Foley wydaje się bardzo miłą panią, to znaczy zarówno jej wygląd, jak i sposób bycia jest pełna ciepła. To jest kobieta pewnie około 30 paru lat. Rzeczywiście jest to dziewczyna czy kobieta, z którą można by zawrzeć nawet takie znajomości jakieś na ulicy, wydaje się bardzo sympatyczna. No i rzeczywiście jest nauczycielką, to jest ważne
w tym kontekście. Ja akurat troszeczkę to inaczej odebrałem troszeczkę, aha, bo akurat tutaj gra aktorska Janice Rule, która wciela się właśnie w Helen Foley, wydawała mi się taka bardzo oszczędna i nawet chłodna w pewnym sensie, więc tutaj mam takie rozbieżne w stosunku do ciebie odczucia do tej roli, czy nawet do aktorki. A jeszcze tak na marginesie mówiąc, akurat w Strefie Mroku, bo powiedziałeś o tym, że gdyby to był mężczyzna, to by wyglądało dziwnie, ale zwróć uwagę na to, że akurat w tamtym okresie, jak widzimy w wielu odcinkach Strefy Mroku, nie jest to dziwne, że dorosły w jakiś taki sposób przejawia jakieś takie, można powiedzieć, zachowania czy uczucia w stosunku do małoletniej postaci. No, wydaje mi się, że wtedy tak łatwo ludzie nie dorabiali do tego jakiejś takiej otoczki, która dzisiaj może budzić jakieś kontrowersje, tak? Zresztą mieliśmy już takie odcinki w Strefie Mroku, tak? One for the Angel. Dokładnie. Chociażby, gdzie też mieliśmy postać starszego pana, który w otoczeniu dzieci się czuł najlepiej, czy będziemy również jeszcze w przyszłości mieli takie odcinki, gdzie dorosły bohater będzie tak jakby równoprawną postacią w stosunku do dziecka, tak? Czy dziecko z równoprawną postacią w stosunku do dorosłego aktora.
Masz rację, rzeczywiście. Ja bym nawet dorzucił do tego jeszcze Walking Distance, gdzie mamy co najmniej jedną scenę, gdzie postać grana przez dorosłego mężczyznę biegnie w parku za chłopczykiem, prawda? Więc to też dzisiaj pewnie by było interpretowane, tym bardziej, że oni są dla siebie obcy, no pozornie obcy, nie będziemy zdradzać ci, którzy nie słyszeli tego odcinka, niech przede wszystkim zobaczą ten odcinek Walking Distance, bezgenialny, i posłuchają to, o czym myśmy mówili w trakcie naszego nagrania pierwszego, jak dobrze też pamiętam, zaraz się wzruszę. Natomiast rzeczywiście fakt jest taki, że być może ten podtekst tutaj wyciągany przeze mnie jest powinien być zupełnie nieaktualny. Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że Helen dla mnie jest rzeczywiście, no potem w dalszej części epizodu ona staje się osobą pełną różnego rodzaju, no można powiedzieć, traum, ale w samym początku ja odbierałem jako osobę taką przyjazną. No, ten warunek właśnie, że ona, patrząc na dziecko, które siedzi samotnie na schodach, zaprasza do swojego mieszkania, ja odbierałem rzeczywiście jako coś pozytywnego. I następuje, kiedy one, dziewczynka i kobieta znajdują się w pomieszczeniu, następuje coś dziwnego. Mnie to od razu bardzo mocno uderzyło, to, że dziewczynka przejawia takie cechy dorosłej osoby, to znaczy nie zachowuje się jak dziecko, nie nie zachowuje się niesfornie, powiedzmy. Załóżmy, że znajdujemy się w nowym miejscu jako dziecko właśnie 6-7-letnie, no to zazwyczaj dzieci w tym momencie chłoną wszystko, co jest wokół nich, starają się być wszędzie w takim nowym pomieszczeniu, znaczy dotykać różnych przedmiotów, bawić się nimi, zaglądać w różne rzeczy, a jeśli to jest dziecko nieśmiałe, to na pewno, nie wiem, no stara się nie łapać kontaktu z tym dorosłym na takim poziomie, na jakim łapie ten kontakt ta dziewczynka, bo na pewno, Rafale, zwróciłeś uwagę, to w jaki sposób ta rozmowa zaczyna przebiegać. Znaczy, Helen próbuje być uprzejma, próbuje tam rzeczywiście przyrządzić tej dziewczynce kakao, idzie w kierunku takiej otwartej kuchni, natomiast dziewczynka, siadając w fotelu, praktycznie przesłuchuje Helen, zaczyna zadawać jej pytania, które kolejne zadawane pytania stają się coraz bardziej niewygodne. To też jest ciekawe, bo dzieci mają taką tendencję do niebawienia się, czy też nierozumienia pewnych konwenansów i mogą wprost zapytać, prawda, dorosłego, a czy to jest twoja żona? To się zdarza, to jest dosyć zabawne, no przynajmniej tak dorośli powinni odbierać tego typu pytania, bo dzieci nie wiedzą, na czym polega pewne obyczaje, to trzeba by się cofnąć do Freuda, to Freud oczywiście wysunął tą teorię, że to dorośli tłamszą w dzieciach właśnie te wszelkie zachowania wynikające z ich ciekawości świata. Natomiast tutaj dochodzi do czegoś jeszcze innego, moim zdaniem. Ta dziewczynka troszeczkę zaczyna mi, osobiście widzowi, przypominać jakby zaklętą w ciele dziecka osobę dorosłą. Przypomina to troszeczkę jakby była takim brzuchomówcem jakimś mentalnym czy metafizycznym, albo nawet, wiesz co, jakimś takim właśnie wcieleniem Buddy, tak jak się to odbywa w tej religii, czy też wierze właśnie mnichów tybetańskich, którzy czekają na kolejne przyjście Dalaj Lamy i Kunduna, jak oni to nazywają. Więc tutaj miałem też takie wrażenie takiego dziwnego medium. Coś dziwnego dzieje się z tą dziewczynką, bo on na przykład zadaje jej bardzo dorosłe pytania. Tam pada takie pytanie, czy zdarzało ci się kiedyś spotkać kogoś na ulicy i wydawało ci się, że tą osobę już wcześniej widziałaś lub znałaś, lecz nie mogłaś sobie przypomnieć? To jest jedno z takich pytań.
I wiesz co, jej pytania są takie nie wypływające, zresztą to od razu czuć, że one nie wypływają z takiej zwykłej dziecięcej ciekawości, o czym wspomniałeś, bo ton zadawania tych pytań jest taki wybrany kompletnie z emocji, nie czuć empatii u tego dziecka, co właśnie sprawia to wrażenie, o którym powiedziałeś, że ona sprawia wrażenie osoby dorosłej, a same pytania są bardziej prowokacyjne niż takie w celu poznawczym, tak, że ona się czymś interesuje, tak. Ona wydaje się bardzo dobrze znać Helen i po prostu zadaje te pytania, żeby to czuć od samego początku, żeby naprowadzić ją w jakimś kierunku, tak, i myśli, sprowokować ją, zdenerwować nawet może się wydawać.
Hope it isn't too rich.
No, it's fine. I'm glad it isn't too hot. I don't much like very hot things.
I don't blame you.
Of course you don't. You got burnt once. That scar right below your elbow. You remember?
Of course I remember.
How did it happen?
Well, actually, I don't remember.
W 100% się zgadzam. Tutaj ciekawa rzecz poruszyłeś przed chwilą, dotyczącą tego, że ona zdaje się bardzo dużo wiedzieć o Helen, bo w pewnym momencie Helen na przykład, nie pamiętam, czy to pada w formie pytania, ale na przykład mówi coś takiego, dziewczynka. Czy zastanawiałaś się kiedyś na temat swojej blizny na przedramieniu? Albo mówi, masz bliznę po oparzeniu na przedramieniu. Wtedy my widzowie i oczywiście Helen odsłania przedramię i pokazuje do kamery, czy też pokazuje do swojej twarzy Helen, rzeczywiście, że ta blizna tam istnieje na tym przedramieniu. I tu zaczyna się coś rzeczywiście dziwnego, no bo o ile, powiedzmy, tak jak powiedziałeś ty przed chwilą, Rafale, że dziewczynka może zadawać dziwne pytania i one są no mniej lub bardziej jakby pokrywają się z rzeczywistością, to jednak tutaj możemy się zastanowić, czy coś tutaj nie gra. To znaczy ta mała dziewczynka wie coś, o czym potencjalnie obcy człowiek, nawet obca dziewczynka, nie powinien wiedzieć, prawda? Bo to są jakieś sprawy, nazwijmy już nawet intymne, czyli jakieś blizny na naszym ciele, które niekoniecznie znajdują się na miejscach odsłoniętych, czyli na twarzy, na dłoniach, tylko gdzieś tam w okolicach łokcia się pojawia ta rana, czy ta blizna, a widzieliśmy, że Helen miała długi rękaw i zwyczajnie ta dziewczynka nie mogła tego wcześniej zauważyć. te zachowanie dziewczynki zresztą powoduje bardzo szybko u Helen najpierw zaniepokojenie, widzimy to na jej twarzy, a później no, zdenerwowanie. Ona co prawda podaje jej ten kubek z kakaem i zaczyna się denerwować. No, zaczyna dopytywać dziewczynki, kim ona jest, co ona tutaj robi, gdzie są jej rodzice. Na co dziewczynka, jak też zauważyłeś, tonem wypranym z emocji, zupełnie spokojnie mówi, że nazywa się Marki. Ale Marki to nie jest jej imię, tylko to jest nickname, prawda, po angielsku, czyli rodzaj takiego pseudonimu albo, jak to się mówi po polsku?
No, przezwisko, tak jakby, dokładnie. Tak? Ale wiesz co, tutaj też jeszcze w tym momencie to troszeczkę jakby uprzedzasz fakty, aha, wydaje mi się, ponieważ ona się przedstawia jako Marki, tak? Mhm. Kontekst tego, że to jest przezwisko, dopiero później nabiera znaczenia.
Okej, okay. Tak, masz rację. No nic, ale ciągle ta dziewczynka próbuje dopytywać o pewne sprawy naszą Helen i między innymi zaczyna jakby sprawdzać, czy też przesłuchiwać ją, jak wyglądał jej dzień od momentu, kiedy wyszła ze szkoły i dostała się do domu i dopytuje ją, czy przypadkiem nie zobaczyła dzisiaj jakiegoś mężczyznę na ulicy, faceta, który gdzieś jej się twarzą kojarzy z kimś, na co Helen najpierw delikatnie protestuje, że nie, nic takiego nie miało miejsca, ale po chwili rzeczywiście przyznaje, że być może ktoś jej się przyglądał właśnie na ulicy, będąc w samochodzie i ten facet wydaje jej się znajomy. Nie wie jeszcze do końca, skąd tą twarz zna, ale coś jest nie tak w twarzy tego człowieka, to znaczy coś jej się kojarzy.
Do people look familiar to you sometimes?
What do you mean?
I mean, when you pass people on the streets, or see them in a bank, or they walk by you, do they look familiar to you?
Sometimes.
Today?
Today?
Yes, today. Did someone go by you today who looked familiar?
No.
Really?
It's not polite to contradict people. I told you that I didn't.
Marki, no, czuje się w jakiś sposób zadowolona. To też jest dosyć ciekawe. Ja też tak to odbierałem, nie wiem, czy ty mi przyznajesz rację, że kiedy te jakieś dla nas jeszcze niezrozumiałe widzów trybiki w głowie Helen Foley zaczynają się przestawiać, czy też zaczynają delikatnie się poruszać, to Marki, jeśli się nie rozluźnia, to rzeczywiście możemy odbierać jako cel jej investigation, jej przesłuchania wobec tej dorosłej osoby. I ja miałem takie wrażenie rzeczywiście, że kiedy Helen Foley przyznaje, że coś takiego miało miejsce, to Marki jakby zdobywa kolejny punkt i próbuje, tak jak rzeczywiście chyba psychoanalitycy, szukając gdzieś tam w głowie swoich pacjentów jakichś wspomnień, które są prawdopodobnie traumatycznymi przeżyciami, docierając do jakichś punktów, próbuje przejść do kolejnego jakiegoś elementu tej całej układanki. Natomiast to wszystko, o czym mówię, zostaje gwałtownie przerwane. Otóż Marki w pewnym momencie wydaje się, nie wiem, używać jakiegoś szóstego zmysłu, ponieważ mówi, że ktoś się zbliża. Ktoś się zbliża do twojego mieszkania. Ja nie mogę tutaj być, kiedy ta osoba tutaj przyjdzie. Jeszcze później się spotkamy, ale nie mogę tutaj teraz być w tym miejscu. I ta dziewczynka zrywa się z fotela i wybiega drugimi drzwiami. Jakby są drugie drzwi w mieszkaniu Helen. Ona protestuje, ale rzeczywiście dziewczynce udaje się wybiec z tego apartamentu. I w momencie, kiedy dziewczynka zamyka za sobą drzwi, my widzowie i oczywiście Helen słyszy pukanie do drzwi, tak jakby mała Marki przewidziała to, że ktoś będzie chciał odwiedzić Helen.
Someone's coming!
We're not the only people on the floor, there are four other apartments.
I know that, but whoever's coming is coming here. I'm going out the back door. I don't want to be here.
Look, honey, there's nothing to be afraid of.
Yes, there is. Goodbye. I'll come back later.
Yes?
Miss Foley? Miss Helen Foley?
Yes, who is it?
It's Peter Selden, Miss Foley. I don't know whether you remember me or not, but I knew your mother very well.
Jest to dosyć przerażająca scena, a moim zdaniem jeszcze tego mało, będzie tego więcej. Otóż Helen otwiera drzwi i tam stoi za tymi drzwiami mężczyzna. I my sobie szybko zdajemy sprawę, że to jest ten sam mężczyzna, którego Helen widziała gdzieś tam przelotnie, powidokowo właśnie na ulicy, wracając ze swojego mieszkania. Facet, który przedstawia się jako Peter Selden. I tutaj po raz kolejny dla mnie dochodzi do jakiegoś dziwnego wydarzenia, to znaczy ten obcy facet zaczyna przy otwartych drzwiach, stojąc jeszcze na korytarzu, rozmawiać z Helen o tym, że chyba się widzieli dzisiaj, że on chciałby z nią porozmawiać, ponieważ ona może go nie pamiętać, ale on pamięta jej matkę, ponieważ on pracował dla jej matki i bardzo szybko udaje się temu facetowi wejść do mieszkania. Helen, czy ciebie to nie zaniepokoiło? Może ja mam jakąś obsesję domowego ogniska.
Helen bardzo dużo osób puszcza do swojego domu, prawda? No trudno powiedzieć w tej chwili, czy ona już poznała tego mężczyznę, czy nie. To jest bardzo fajny element takiego dodatkowego zagrożenia, tak? Bo po pierwsze nie wiemy jeszcze czym lub kim jest Marki, tak? Czyli zresztą tytuł sugeruje, że jest czymś złym, tak? Jest przecież Nightmare as a Child, czyli koszmar, tak? Przede wszystkim. Nie wiemy też, kim może być ten mężczyzna, który właśnie wszedł do pokoju, do domu Helen, więc tutaj mamy takie podwójne zagrożenie i napięcie jest potęgowane. Także to jest jeden z tych elementów właśnie w tym odcinku, które ja poczytuję, że są dobre, tak? Dobrze zrobione.
Koniec końców rzeczywiście udaje się temu mężczyźnie wejść do mieszkania Helen Foley i zaczyna się rozmowa. Ta rozmowa na początku wydaje się taką wspominkową rozmową dwojga ludzi. Otóż Peter Selden potwierdza to, że znał Helen jako małą dziewczynkę. Pamięta ją, ponieważ odwiedzał jej matkę, że pracował z jej matką. Nie wiem, czy ja to dobrze interpretuję, ale tam jest to w epizodzie niepowiedziane jakoś tak bardzo dokładnie, ale prawdopodobnie oni zajmowali się jakąś biurową pracą, być może podatkami, tam chodziło o jakieś sprawy dotyczące rozliczeń i różnego rodzaju dokumentów takich, no, gdzieś tam zahaczających o urząd skarbowy. Czy ty też tak to interpretowałeś? Bo tam to jest dosyć istotne, ale nie jest to wprost tak powiedziane w samym epizodzie. Mówię istotne, ponieważ to jest ważne dla kolejnego levelu tej intrygi filmowej. No i rzeczywiście, kiedy Peter, mężczyzna, zaczyna opowiadać te rzeczy, no to Helen sobie coraz bardziej przypomina. To są fragmentaryczne jakieś wspomnienia, ale rzeczywiście gdzieś tam ten mężczyzna jej się kojarzy, że był w otoczeniu matki i że rzeczywiście oni razem pracowali. No, ta rozmowa nie ma sobie nic takiego złego do momentu, kiedy Peter, opowiadając o tym, jak pamięta młodą Helen właśnie jako dziecko, mówi, oceniając jej urodę, że to była bardzo ładna dziewczynka, postanawia wyciągnąć jej zdjęcie z dzieciństwa. Dla mnie to jest też dosyć dziwne, przynajmniej na tym poziomie, że oto obcy mężczyzna niesie w klapie marynarki zdjęcie dziewczynki, która była córką kobiety, u której on pracował, ale okej, dobra, być może się czepiam. Wyciąga to zdjęcie i wtedy Helen doznaje szoku. My widzowie bardzo szybko też dostajemy informację, ponieważ widzimy, co przedstawia zdjęcie. Otóż na zdjęciu widzimy Marki, dziewczynkę, którą widzieliśmy najpierw na schodach, a potem Helen zaprosiła ją do swojego mieszkania. Jest to ta sama dziewczynka, zresztą ubrana w ten sam strój, jaki myśmy widzieli ją przed chwilą na żywo. I Helen w tym momencie zaczyna panikować albo zaczyna rzeczywiście przeżywać rodzaj jakiegoś takiego dziwnego stresu pourazowego, ponieważ zaczyna wręcz podnosić głos, mówiąc do tego mężczyzny, że to nie jest ona na tym zdjęciu. Niemożliwe jest to, że przedstawia to zdjęcie ją, ponieważ na tym zdjęciu jest dziewczynka, która przed chwilą ją odwiedziła w jej mieszkaniu, a dziewczynka, która na imię ma Marki. I tutaj chyba jest to, o czym ty wcześniej powiedziałeś i zwróciłeś mi uwagę, zdradzając troszeczkę ten suspens tego epizodu, że wtedy Peter Selden wyjawia zaraz: Helen, to właśnie ciebie w dzieciństwie mama nazywała Marki, prawda? To on chyba jej przypomina to, że tak naprawdę to ona nazywała się Marki. Żeby tego było mało, dochodzi do kolejnego dziwnego zdarzenia, tym razem wynikającego nie z jakiejś wizualizacji, a bardziej z tego, co Helen słyszy i my widzowie oczywiście słyszymy. Najpierw cicho, a potem jakby coraz bardziej dochodzi do uszu Helen śpiew dziewczynki Marki, która śpiewa taką typową, czy też, no nie wiem, kanoniczną piosenkę dziecięcą, amerykańską czy anglosaską, Twinkie Little Star, prawda, czyli mała gwiazdeczko.
Something wrong.
Oh, no, nothing's wrong. Except it's quite coincidental. This little thing camping on my doorstep and having the same name I did. Well, that's odd, too. Things are coming back to me. I was called Marky. I haven't thought of that in years. That's what people called me, wasn't it?
I'm sure that given time, you'll remember a lot of things. Didn't the doctors tell you that memory of things would come back?
They didn't know. Full of talents, our little Marky.
How do you mean?
I mean her singing.
I don't hear anything. Has she stopped?
I mean that.
What?
Her singing. Can't you hear her singing?
No. I guess your ears are better than mine.
Piosenkę, która brzmi w uszach Helen, a nie słyszy tej piosenki Peter Selden, bo ona próbuje przekonać mężczyznę, że jak to nie słyszysz, ta dziewczynka gdzieś jest w pobliżu. Ona śpiewa tą piosenkę o gwiazdeczce, na co Peter Selden mówi, nie, ja tu nic nie słyszę, ale wiesz co, no może jestem starszy, mam troszeczkę gorszy słuch niż ty, być może ty gdzieś tutaj rzeczywiście sąsiadka śpiewa taką piosenkę, ja tego nie słyszę. No ale my widzowie chyba już wiemy w tym momencie, co się dzieje w tym epizodzie. To znaczy, no to wszystko, co widzieliśmy i teraz słyszymy po stronie małej dziewczynki, Merki, to wszystko odbywa się, ale niestety w głowie naszej bohaterki. Czyli Helen jest odwiedzana niejako przez ducha przeszłości, cytując, czy też parafrazując twojego ulubionego Rafaela Dickensa. Peter Selden opuszcza, czy ja dobrze pamiętam, że on na chwilę opuszcza pomieszczenie, czy apartament Helen, tak mi się wydaje, że on znika na jakiś czas i to daje sposobność pojawienia się znowu Marki w pokoju. I te pojawienie się, jak też dobrze pamiętam, jest chwilowe, bo dochodzi do pewnego wydarzenia, które mnie wydawało się bardzo przerażające, nawet teraz, kiedy oglądałem ten epizod po raz kolejny. Otóż kiedy Helen siedzi na fotelu i rozmawia po raz kolejny z Marki, kiedy odwraca się, aby nie wiem, przegnać dziewczynkę, na jej miejscu stoi znowu Peter Selden. Czy ty też tak to zapamiętałeś? Czy ja coś plączę w tym momencie?
Tak, nie, dokładnie tak jest, tak jak mówisz.
To jest straszna,
tak,
scena. Znaczy, nie wiem, czy jakoś wyjątkowo na mnie ten fragment podziałał. Ja prawie podskoczyłem, dlatego że, i to podkreśliłem na samym początku naszego dzisiejszego podcastu, to pojawienie się nagłe Petera Seldena podkreślone jest muzyką Jerry'ego Goldschmidta. To jest taki typowy taki hit właśnie horrorowy, że pojawienie się, w cudzysłowie, potwora i bardzo głośnej muzyki pobudza ten efekt zaskoczenia. No i wtedy dochodzi do pewnej konfrontacji między Peterem Seldenem a naszą bohaterką Helen Foley. Otóż Helen zaczyna przypominać sobie, co wydarzyło się w jej przeszłości. Nastąpiła jakaś blokada, to znaczy ona jako dziewczynka, przeżywszy ogromną traumę, zablokowała sobie w swoim dalszym życiu wspomnienia dotyczące pewnego feralnego wieczoru. Otóż my w retrospekcji, bardzo dramaturgicznej retrospekcji opartej na grze światła i cienia, to bardzo typowe dla horroru, a wcześniej dla ekspresjonizmu niemieckiego, obserwujemy, coś dziwnego wydarzyło się w mieszkaniu małej dziewczynki Helen Foley. Ona otóż widziała powidokowo właśnie na zasadzie cieni śmierć swojej matki. Ta matka podczas kłótni jest atakowana przez jakiegoś mężczyznę, który ten mężczyzna podczas tej kłótni bierze jakiś ciężki przedmiot i uderza matkę Helen w głowę. Ta traci przytomność, a w ostateczności umiera. I też nie jest pewnie ogromnym jakimś zaskoczeniem, ale to właśnie okazuje się, że w rzeczywistości Peter Selden przyznaje się do tego, że zabił matkę, a efektem tego miało być to, że tam dochodziło do pewnych rzeczy w pracy, które Peter Sellen chciał ukryć, właśnie te rzeczy w księgach jakichś dotyczących podatków, czy też rozliczania jakichś rzeczy. Zwyczajnie Peter Sellen ukrył przed matką Helen jakieś rzeczy niegodziwe, te, które on wykonywał w trakcie tej pracy, a które to mogły zakończyć się zwyczajnie aresztem dla tego mężczyzny. I dlatego postanowił on najpierw, jak twierdzi, no, przymusić matkę, żeby trzymała buzię na kłódkę i nie wyjawiała tego sekretu, a kiedy matka Helen protestowała, no to on zwyczajnie w tym nagłym efekcie jakiegoś agresji zwyczajnie zamordował matkę. Co ciekawe, on również zastanawiał się wtedy nad uśmierceniem samej dziewczynki. To jest dosyć naprawdę okropne, ale tam pada, jak dobrze pamiętam, takie sformułowanie, że Peter również chciał zabić młodą dziewczynkę, młodą Helen.
I want to bring you up to date, Miss Foley. You've been living with ignorance too long.
Please.
I want to impart some information, because it's obviously coming back to you anyway, and I want to be the first. I want to be the very first. That night it was me in your bedroom. I killed your mother. There was some trouble with the books, and I was pleading with her to cover for me, but your mother, rest her soul, was a particularly rigid, straight-laced woman who was going to inform on me. When she ran into your bedroom, I had to follow her. Oddly enough, Helen, I'd have had to come after you next. But your screams brought people there, and I had to get out in a hurry. It wasn't until later that I learned that you had no recollection of who was in the bedroom. You blacked out the whole incident.
Do tego nie doszło, dlatego jakby możemy dziś poznać tą całą historię. Natomiast on wiedział, już teraz wracam z retrospekcji, że przyjdzie taki dzień, że Helen sobie może przypomnieć, jakie były te wydarzenia. Być może Peter zdaje sobie z tego sprawę, że dorosła Helen, borykając się z różnego rodzaju problemami, właśnie takimi gdzieś tam wynikającymi z działania podświadomości, będą do niej docierały dalekie echa tego wydarzenia i ona mogłaby ewentualnie pójść na jakąś terapię, a wtedy podczas tej terapii, być może metodami czysto empirycznymi albo na przykład za pomocą hipnozy, wyszłoby na jaw, że to właśnie Peter Sellen jest mordercą jej matki i to powodowało tą całą traumę dzieciństwa Helen. W związku z tym Peter mówi, chciałem pojawić się i powiedzieć ci o tym jako pierwszy, żeby mieć pewność, że nikt inny tej historii nie pozna i dlatego, kiedy już jestem pewny, że ty sobie wszystko przypomniałaś, ja teraz zamorduję cię, dokonam jakby tego dzieła, skończę z tą sprawą sprzed lat, której nie zakończyłem i pozbawię cię życia. Dochodzi do szamotoniny. Helen próbuje uciekać ze swojego mieszkania, wybiega na korytarz i zaczyna dobijać się do drzwi swoich sąsiadów bez rezultatu. Natomiast szamotając się z Peterem Seldenem, ona odpycha go i Peter Selden spada z bardzo stromych schodów. Spada tak nieszczęśliwie, bardzo gwałtowna scena zresztą, że skręca sobie kark najprawdopodobniej i umiera. W końcówce odcinka pojawia się oczywiście policja, pojawia się psycholog lub też lekarz, który jest wezwany, żeby uspokoić Helen, być może ona również wyjawia mu całą historię i na korytarzu pytany lekarz przez policjanta właśnie lekarz wyjawia to, co mniej więcej to, co ja powiedziałem przed chwilą, całą tą historię z punktu widzenia właśnie współczesnej psychologii. Tutaj są pewne, moim zdaniem, konotacje nawiązujące ewidentnie do jednego bardzo znanego filmu, co najmniej jednego znanego filmu, ale o tym pewnie później powiemy. Natomiast końcówką odcinka jest to, że Helen, no, w jakiś sposób przeżyła katarzys, jak można to zinterpretować, jest bezpieczna, morderca jej matki już jej nie zagraża. Wracając po raz kolejny gdzieś tam oczywiście z pracy, następuje takie dziwne właśnie slasherowe nawet, można powiedzieć, zakończenie, ponieważ kiedy otwiera drzwi do swojego mieszkania, ona znowu widzi dziewczynkę na schodach. Nie jest to jednak dziewczynka o imieniu Marki, nie jest to Helen z młodości, tylko jest to jakaś, no nazwijmy ją, randomowa dziewczynka, jakaś rzeczywiście przybywająca z wizytą do swoich bliskich, która trzyma lalkę. Helen uśmiecha się na ten widok, chwilę rozmawia z tą dziewczynką, mówiąc jej o tym, że podoba jej się uśmiech. Dziewczynka mówi, że ten uśmiech jest taki ładny jak uśmiech jej lalki i na koniec, jak dobrze pamiętam, Helen mówi coś takiego, że nigdy niech ten uśmiech nie zniknie ci z twarzy, bo to jest najważniejsze. I tak kończy się epizod pod tytułem Nightmare as a Child. Chyba tak, nie? Tak to wszystko było.
Tak, i to koniec. Tak, no powiem tak, z tym odcinkiem jest pewien problem, którego ja tak do końca nie potrafię rozgryźć, bo on ma wiele elementów, które oceniane osobno są naprawdę na wysokim poziomie.
Dokładnie.
Tak? To podtrzymywanie suspensu bardzo ładnie tutaj gra aktorska, zresztą jak już wspomnieliśmy wcześniej, zarówno Janice Rule, jak i Terry Barnham, dziewczynki, która wcieliła się w rolę Marki, wszystko wypada świetnie, tak, te zabiegi też formalne, o których wspomniałeś, czyli ta reminiscencja w formie cieni, czy muzyka Jerry'ego Goldsmitha, która tutaj też jest takim punktem dość wysokim w tym odcinku, wszystko osobno jest świetne, osobno ładnie gra, natomiast kiedy to złożyć do jak w całość, wydaje mi się, że to jest taki odcinek, który bardzo łatwo ulega zapomnieniu. Zresztą zapowiadając go w zeszłym odcinku naszego podcastu tutaj, mieliśmy problem niejaki z przypomnieniem sobie konkretnie, co takiego było w tym odcinku, tak? I jeżeli miałbym wskazać jakiś odcinek, który mógłbym nazwać bez takiego cienia przesady zapychaczem, to wydaje mi się, że w pierwszym sezonie właśnie takim odcinkiem jest Nightmare as a Child. Problemami tego odcinka są przede wszystkim ekspozycja, którą tutaj Serling stosuje, taka dość powiem szczerze, prostolinijna, tak? Gdzie on w dość taki łatwy sposób, znaczy łatwy, taki prosty sposób stara się wytłumaczyć, nawet kilkukrotnie wytłumaczyć, co się dzieje z Helen, kim jest tak naprawdę Marki. Zresztą tutaj takim, powiedzmy, punktem szczytowym tej łopatologii jest taka właśnie końcowa rozmowa tych dwóch panów, doktora i detektywa, tak, który tłumaczy, że pewne rzeczy gdzieś tam z podświadomości wychodzą pod wpływem jakichś tam traumatycznych wydarzeń, są ukrywane, tak, wcześniej podświadomości i wychodzą w którymś momencie. Więc no troszeczkę mi to przeszkadzało, przyznam szczerze, i gdzieś te elementy, mówię, tak jak powiedziałem, osobno bardzo ładnie grają, natomiast złożony w całość odcinek jakoś taki bardzo łatwy jest do zapomnienia, bardzo łatwy do gdzieś tam, no na pewno nie stoi gdzieś tam na szczycie listy tych najlepszych epizodów Strefy Mroku, tak? Co ciekawe, tutaj warto powiedzieć, że istnieją spekulacje na temat tego, że Rod Serling zaczerpnął pomysł tego odcinka z opowiadania Trumana Capote, który napisał w 1946 roku. Opowiadanie nosi tytuł Miriam. I generalnie plot jest bardzo podobny. Tam mamy bohaterkę, która się nazywa pani Miller, jest wdową, tak? Pewnego razu poznaje też dziewczynkę, którą zabiera do domu. Zresztą bardzo dużo tutaj jest elementów, które później u Serlinga się powtarzają. Łącznie z tym, że w momencie, kiedy pani Miller chce przedstawić tą dziewczynkę Miriam swoim sąsiadom, dziewczynka nagle znika, tak, ucieka. Tak? Tu mamy ten podobny motyw, jak w przypadku, kiedy do mieszkania wchodzi Peter Selden, tak, do mieszkania Helen, tak. Jest bardzo dużo właśnie tutaj takich punktów, które no, ludzie wytykają niejako, że Serling mógł zapożyczyć z opowiadania Trumana Capote. Zresztą, jeżeli ktoś chciałby się zapoznać z tym opowiadaniem, ono jest dostępne również w Polsce w zbiorze opowiadań Capote'ego Harfa Traw, Drzewo Nocy i inne opowiadania. Zresztą, co ciekawe, też było wcześniej wydane, ten zbiór był wcześniej wydany pod tytułem Miriam po prostu, czyli jest to dość znane opowiadanie Capote. Więc jeżeli ktoś chce się zapoznać, to może sobie przeczytać i zobaczyć, na ile te podobieństwa są rzeczywiście czytelne pomiędzy scenariuszem Roda Serlinga a opowiadaniem tej Trumana Capote. Natomiast Serling co innego chce powiedzieć, tak? U pani Miller jest to takie, można powiedzieć, projekcja nie tyle jakiejś traumy, tak, z przeszłości, co po prostu samotność, która jej doskwiera, tak, po śmierci męża, prowadzi do tego, że ona tak jakby sobie materializuje postać, tak, pewnego rodzaju, która może jest nią z przeszłości, może nie. No, to takie też troszeczkę jest mgliste tutaj u Capote'ego i ambiwalentne dość, jeżeli chodzi O ten plot. Natomiast to no tak, no jest tutaj pewne podobieństwo, tak, jeżeli chodzi o te dwa różne, tak jakby, historie, tak, dwie różne historie. Dlatego, no mówię, no mam pewien problem z tym odcinkiem i tutaj myślę, że już chyba wyłożyłem to na tyle, na ile to mogłem, na ile byłem w stanie to powiedzieć. No nie wiem, jak ty to oceniasz.
Wiesz co, dwie rzeczy. Najpierw wrócę do tego, o czym powiedziałeś na początku, że dużo elementów, czy wiele elementów, które tu się pojawiają, wyciągnięte osobno, wydają się ciekawe, ale sama miałkość niejako nie pozwala się tym cieszyć. Ja się z tym zgadzam. Rzeczywiście w 100% się pod tym podpisuję obiema rękoma. Znaczy mam problem z tym epizodem. Doceniam jego pewną woltę, doceniam tutaj pojawienie się tego dziecka, które w mojej ocenie, a wystarczy posłuchać naszych wcześniejszych epizodów, my różnie oceniamy wspólnie występy dziecięce w Strefie Mroku. Zwyczajnie nie jest to łatwe w tak szybkim tempie kręcenia serialu, żeby znaleźć odpowiednio utalentowane dziecko, które potrafi zagrać postać ciekawą. W moim odczuciu to się tutaj udało. Ta postać dziecięca tutaj właśnie tytułowej jakby ukazania tej dziewczynki Helen w młodości, czyli Marki, wyszła bardzo dobrze. Natomiast cały serial rzeczywiście gdzieś tam niknie i dzisiaj z perspektywy współczesnego widza może wydawać się niejako wtórna. To znaczy, ja mam to, co powiedziałem, że zdradzę to po postrzeleniu fabuły. Mam tu pewien problem, ponieważ widzę tutaj pewne połączenia z psychozą Hitchcocka. To znaczy, ten film genialny, który na pewno jest bardziej znany niż ten epizod Strefy Mroku, powstał w tym samym roku, 60. I pojawia się tam co najmniej kilka motywów, a nawet scen, które bardzo przypominają mi właśnie film Alfreda Hitchcocka. Wspomniałem o tej rozmowie, i ty też o tym mówiłeś, lekarza czy doktora z policjantem. To jest wypisz, wymaluj końcówka Psychozy, gdzie psycholog, przesłuchując Normana Batesa, wychodząc z tego przesłuchania, streszcza nam, widzom i wszystkim bohaterom filmu, na jakie schorzenie choruje Norman Bates, znaczy co się w głowie jego dzieje. Spadanie ze schodów w serialu, w odcinku Nightmare as a Child, przypomina bardzo upadek detektywa z Psychozy, który również, no, traci życie przez to. Pewne rozdwojenie jaźni głównej bohaterki to również jest leitmotyw, czy też główny temat psychozy Hitchcocka. Więc tutaj widzę, ja nie mówię tutaj o tym, że to jest plagiat, tak jak być może zwrócić uwagę również na Trumana Capotiego, ale ciężko mi właśnie cieszyć się do końca tym epizodem, wiedząc, że mamy jednak lepsze dzieło filmowe powstałe w tym samym roku w reżyserii Hitchcocka. Zresztą, co ciekawe, Hitchcock nie jeden raz sięgał do tego rzeczy. Ja bardzo polecam widzom mniej znany film Hitchcocka, a równie dobry, potem Marni z 1964 roku z Seanem Connery i Tippi Hedren, gdzie w tym filmie, no nie będę zdradzał, ale chodzi mniej więcej o tego typu rzeczy. I no, Hitchcock to Hitchcock, więc po prostu warto zobaczyć film Marni, gdzie ten temat rozdwojenia jaźni również się pojawia. Ale właśnie jeszcze na koniec chciałem powiedzieć to, co powinniśmy mimo wszystko docenić. To jak trochę jak taka zacięta katarynka, powtarzamy co jakiś czas, czy też zacięta płyta, o ważności Strefy Mroku. No, nieważne jak oceniamy ten epizod, to znaczy czy był pierwszy Truman Capote, czy Hitchcock w tym samym roku kręcąc Psychozę, ale mimo wszystko w telewizji była to nowość pokazania tego typu konstrukcji i stąd pewnie to demagogiczne tłumaczenie lekarza, które pojawia się w skrypcie czy w scenariuszu, na czym polega cała sytuacja dotycząca bohaterki, żeby widzowie mogli przyzwyczaić się do tego typu konstrukcji dramaturgicznej. Coś, co dzisiaj dla nas, dla współczesnych widzów jest niejako jedną z ciekawszych atrakcji filmów typu Fight Club, prawda, Davida Finchera, czy Szósty Zmysł na przykład, czy wielu, wielu innych filmów takich jak Inni, The Others, Nicole Kidman. My dzisiaj nie potrzebujemy, my widzowie, takiego dokładnego, powiedzmy, medycznego wytłumaczenia, bo filmy, no, czas płynie, przyzwyczaiły nas do tego, że takie coś jest możliwe. Milczenie owiec oczywiście, gdzie pewne rozdwojenie jaźni bohaterów, którzy są psychopatami na zewnątrz zwykłymi obywatelami, a w nocy zamieniają się w ludzi, którzy dodatkowo jeszcze mogą nie pamiętać swoich czynów i tak dalej, i tak dalej. Więc ważkość tego odcinka na tym poziomie wydaje mi się dosyć ciekawa, z tym, że jak mówię, no Na pewno nie jest to najwybitniejsze dzieło zarówno Serlinga, jak i najlepszy przykład tego typu konstrukcji fabularnej, jaka mogła powstać nawet w roku 60, bo tak jak wskazałem przed chwilą, no, na pewno jest to ciekawe dopełnienie dla takich geeków czy nerdów, jakimi my jesteśmy, ale na pewno jeśli miałbym polecić komuś, żeby zobaczył, co działo się w latach 60. w thrillerach, czy też właśnie w kryminalnych filmach o dziwnym przebiegu fabularnym, to jednak poleciłbym Psychozę Hitchcocka, zapominając niestety o tym dziele Roda Serlinga, jeśli miałbym oczywiście ważyć dwa filmy na szali. Więc tu jest jakby taka podstawowa rzecz, która niejako przeszkadza w oglądaniu tego filmu. Natomiast wiele rzeczy tutaj rzeczywiście osobno można chwalić. Ja mówiłem o muzyce, ja bym pochwalił jeszcze, wiesz co, dosyć przerażającą postać moim zdaniem odgrywa właśnie aktor, który wciela się w Petera Seldena. Nie wiem, czy ty masz podobne wrażenie, ale ten jego dziwaczny uśmiech i w ogóle dziwna aparycja, jeśli chodzi o wygląd twarzy, no mnie jakoś szczególnie powodowała ciarki. On ma bardzo taką pociągłą twarz, jak się uśmiecha, ma bardzo duże zęby. I to wyglądało dosyć dziwnie. Aktor, który nazywa się Shepard Stardwick. I tutaj od takiego pana, powiedzmy, randomowego, który pojawia się w drzwiach mieszkania, zamienia się bardzo szybko w bardzo dziwną postać. Więc to też bym chwalił jeszcze.
Tak, tak. To się zgadzam z tym w 100%. No tak jak już wspomniałem, no pierwsza połowa jest, no powiedziałbym, świetna nawet, ponieważ to napięcie jest tak fajnie budowane i stopniowane, tak? Później, kiedy następuje ekspozycja za ekspozycją, znaczy rewelacja za rewelacją bardziej, to powinienem był powiedzieć, czyli najpierw dowiadujemy się, najpierw widzimy zdjęcie, tak? Zresztą jeszcze wcześniej dowiadujemy się o tym, że Marki tak dużo wie, tak, o Helen. Potem otrzymujemy zdjęcie, potem otrzymujemy jeszcze informację od tego mordercy, że ona miała na imię Marki, jak była mała, tak? I na końcu jeszcze podsumowanie doktora, gdyby tego wszystkiego było jeszcze mało, gdyby widz mógł jeszcze się nie domyślić tego, o co w tym wszystkim chodziło. Dlatego to wszystko troszeczkę psuje i to napięcie w drugiej połowie niestety siada, co też ciąży na całym epizodzie do samego końca. Więc tu jest tego typu problem. No może z ciekawostek jeszcze takich, nie wiem, czy mam jeszcze coś dodania na temat samego odcinka.
Nie. Ciekawostki. Nie.
Może takie ciekawostki to Helen Foley, czyli imię głównej bohaterki, wzięło się od imienia i nazwiska ulubionej nauczycielki języka angielskiego ze szkoły, w której się uczył Sterling kiedyś. Nazwisko to również zostało później wykorzystane w filmie Twilight Zone The Movie w 1983 roku. Richard Matheson użył tego imienia i nazwiska dla jednej z bohaterek remake'u, tak jakby odcinka It's a Good Life, tak, który był jednym z segmentów tego filmu. Więc to jest taka ciekawa moim zdaniem rzecz. Inna sprawa, to aktorka, która się wciela w rolę Marki, czyli dziewczynki, Terry Barnham, no nie zrobiła wielkiej kariery, chociaż wydaje mi się, że była dość utalentowanym dzieckiem, jak tutaj możemy podziwiać ją w tym odcinku zresztą. Helen Foley natomiast tak, zrobiła dość sporą karierę, występowała u boku takich gwiazd jak Marlon Brando, Burt Lancaster chociażby, czyli w dość dużych filmach, dużego formatu partnerzy ekranowi jej się trafiali. No i praktycznie do końca życia występowała, więc tutaj taka rola, że tak powiem, taka postać, która gdzieś tam w tym świadku filmowym często się pojawiała. W momencie, kiedy kręcony był właśnie Nightmare as a Child, była bardzo zabiegana, także tutaj nie wiem, czy możemy to złożyć na pewien taki karb napięcia, czy bo ja wspomniałem wcześniej o tym, że ona tam raczej chłodną, zdystansowaną osobę gra, taką troszeczkę z takim, powiedzmy, wycofaniem jakby, chociaż to jest akurat moje wrażenie, jak się okazało, bo ty masz zupełnie inne. Natomiast tak, ona była pomiędzy kręceniem jednego filmu, a drugiego, a innego jeszcze i miała chyba na kręcenie tej roli jeden dzień lub dwa dni jakoś tak, więc tutaj też był taki stres może wynikający troszeczkę z tego, więc jakoś tutaj no, wpasowała się. No cóż, no więcej do dodania ja osobiście nie mam. Tak jak wspomniałem, no odcinek, kurczę, taki, który bardzo łatwo jest zapomnieć w ogóle w zestawieniu z odcinkami tymi czołowymi, natomiast nawet gdzieś tam w zestawieniu z tymi słabszymi odcinkami wydaje mi się, że inne odcinki miały takie elementy, które sprawiały, że zapadały bardziej w pamięć niż ten konkretny epizod, zwłaszcza, że tutaj też problem był tego typu, że bardzo dużo ówczesnych widzów, tak, którzy oglądali ten odcinek, było rozczarowanych tym, że tutaj nie ma elementu nadprzyrodzonego tak naprawdę, bo mamy to jakby wytłumaczone jest to, że to jest jedynie jakaś taka projekcja podświadomości, która gdzieś tam, którą widziała tylko Helen, czyli tak jakby wszystko działo się w jej głowie, tak jakby. No i jeszcze na zakończenie taka ciekawostka odnośnie blizny, tak?
O to chciałem zapytać też.
Tak. Nigdzie nie jest to wyjaśnione.
No
tak,
właśnie.
Że
ja chciałem zapytać, jak możemy, ty to interpretujesz? Bo ja myślałem, że miał miejsce jakiś pożar wtedy, kiedy ten mordował jej matkę, ale tak nie było.
Bo to jest blizna po oparzeniu, tak. I jest chyba na łokciu, o ile pamiętam, tak? Na łokciu. No tak, taką oparzyć się w łokieć to jest raczej trudno, tak? Nie jest to rzecz, która się dzieje, komuś może się przydarzyć przy gotowaniu chociażby, tak? Czy pieczeniu czegoś. Także ja chciałbym nadać troszeczkę głębi temu odcinkowi i myślę, że to mogło być też wywołane do jakimś może próbą ataku na Margi ze strony tej Petera Seldona, więc może stąd ta trauma, tak, bo w połączeniu z tym, co się wydarzyło, w tym, co zobaczyła, jeszcze ten atak, że jej wtedy zabił, może nie zdążył, tak, i dlatego tej pory ją obserwował, to też jest moim zdaniem mega creepy wątkiem, że od tej pory cały czas ją obserwował, nie wiem. Nie miał nic innego do roboty, nie miał pracy żadnej, że tylko jeździł za nią i ją obserwował. Zauważył, że akurat pojawia się wtedy, kiedy Marki się tak jakby manifestuje, więc tutaj można mieć to na uwadze, że on cały czas ją śledził tak jakby, tak? Czy, no nie wiem, jak to interpretować. W każdym razie blizna jest dość ciekawym elementem tutaj. Wydaje mi się, że Sterling sam o tym nie myślał tak naprawdę. Jest to taki element, który miał tylko doprowadzić do tego, że widz jakby otrzymał wiadomość o tym, że Marki wie o jakby najbardziej intymnych sprawach Helen i takim, wydaje mi się, blizna była takim, blizna czy znamie mogło to być równie dobrze, tak? Była takim elementem, które mogło tą kwestię wypuklić, więc tutaj akurat ja dopatruję się drugiego dna, natomiast wydaje mi się, że w zamyśle Sterlinga tego drugiego dna nie było. Jakkolwiek pewna tajemnica nierozwiązana jest, tak jakby.
No bo chyba też chodziło tutaj o to, że to Marki również ma tą bliznę, prawda? Żeby też udowodnić widzom nie tylko, że ona wie o tych wszystkich sekretach, tajemnicach Helen, ale też jakby uświadomić widza, że również ona ma to znamie w tym samym miejscu, to samo znamie, a co znaczy, że ona jest ucieleśnieniem jej z dzieciństwa. Ale sugerujesz, że jeśli Peter chciał zaatakować również młodą Helen, to znaczy, że poparzył ją, wylał na nią jakąś zupę ogórkową?
nie wiem, może trzymał papierosa akurat w tej ręce. No nie, no to jest taki, no można to tak z przymrożeniem oka traktować, jasne. Natomiast no jest taki, powiedzmy, wśród wielu takich nierozwiązanych tajemnic Strefy Mroku jest to jedna z tych zagadek, które no niestety nie dowiemy się, jak naprawdę miało być. Prawdopodobnie nie miało to większego znaczenia poza ekspozycją.
Tak. Ja muszę się chyba zgodzić. Znaczy, no, wiemy, bo siedzimy w tym, jak realizowano Strefę Mroku i nie wszystkie te zabiegi fabularne były przemyślane, nie miały tej konstrukcji dramaturgicznej, a miały bardziej pomóc widzowi w krótkim czasie uwiarygodnić lub też uwierzytelnić pewne sytuacje. Tu w tym wypadku uwierzytelnić czy uwiarygodnić konkretne postaci z tego epizodu, więc na pewno chodziło raczej o to, niż nie zastanawianie się nad tym, w jakich okolicznościach ta blizna powstała. Ona po prostu miała być. Na sam koniec Rod Serling oczywiście zaprasza nas do kolejnego epizodu i siedzi w dosyć ciekawym otoczeniu. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo na końcu Rod Serling siedzi jako jedyna osoba w takim staroświeckim chyba tramwaju lub staroświeckim autobusie. Odwraca się do nas widzów i mówi, że zaprasza nas na kolejny epizod Strefy Mroku pod tytułem A Stop at Willoughby. To jest chyba jeden z twoich ulubionych odcinków, czy nie, Rafale?
Bardzo go lubię. Głównie dlatego, że lubię też Walking Distance, a tutaj troszeczkę uprzedzając fakty powiem, możemy chyba powiedzieć, że jest to też tego typu odcinek mocno nacechowany takim wątkiem nostalgii. Warto też dodać tutaj już na marginesie, że Willoughby, tak, nazwa, która pojawia się w tytule przyszłego odcinka, jest jednym z najbardziej takich rozpoznawalnych znaków wśród fanów Strefy Mroku. Spróbujcie sobie wpisać gdzieś w Amazona czy w jakiś inny sklep z merchandisingiem Strefy Mroku, to na pewno znajdziecie koszulki, gdzie gdzieś tam w tle lub na samym centralnym punkcie pojawia się nazwa Willoughby, tak? To jest taki jeden z tych punktów, jeden z tych cytatów, można powiedzieć, Strefy Mroku, który gdzieś tam w środowisku fanów jest takim jakby można otoczony pewnego rodzaju kultem, tak?
Więc zapraszamy na ten epizod. W reżyserii zresztą Roberta Parisha, już mieliśmy go raz. On zrobił właśnie wspomniany dzisiaj przez ciebie One for the Angels. Nie mogli zaznajomić się z kolejnym odcinkiem tego reżysera. No i cóż, no dzisiaj trochę może krócej, chociaż pewnie zwyczajowo, czasowo, bez jakichś niesamowitych zachwytów, chociaż wskazaliśmy mimo wszystko na dosyć ciekawą cechę strefy mroku, to znaczy tym razem mieliśmy do czynienia nie może z wybitnym odcinkiem jako całość, ale z ciekawymi poszczególnymi elementami, które są składową tego konkretnego epizodu Nightmare as a Child, a ja jeszcze troszeczkę miałem okazję opowiedzieć o Hitchcocku, więc chyba wszystko fajnie się skończyło. Blizna pozostaje sprawą nierozwiązaną póki co. Może nasi słuchacze mają jakiś pomysł.
Tak. Komentujcie i dajcie nam znać, czy macie jakiś pomysł na tego, na to, jak w jaki sposób Helen mogła się dorobić tej blizny. Zupa ogórkowa już została wyczerpana, więc tutaj musicie troszeczkę ruszyć swoją wyobraźnię, wymyślić coś ciekawszego.
Dobrze. Na koniec może, Rafale, przypomnijmy, gdzie jesteśmy w sieci, oprócz oczywiście podcastu.
Ja zapraszam na mojego bloga twilightarea.wordpress.com. Zacząłem czwarty sezon, muszę się pochwalić, z pierwszym odcinkiem napisanym przez Charlesa Beaumonta na podstawie jego własnego opowiadania In His Image. To jest jeden z tych odcinków lepszych, można powiedzieć, jeżeli chodzi o sezon czwarty. Tak?
Super. Więc ja zapraszam oczywiście na fanpage Facebook, czyli Strefa Mroku Podcast. Czy, zapytam tak już zupełnie narcystycznie, widziałeś mój występ walentynkowy w Kanal Plus?
Tak, widziałem, scenografia świetna jest. W ogóle to jest pomieszczenie, które będzie udostępniane, tak, do zwiedzania, tak, rozumiem,
tak,
później.
Tak, bo tak, to jest ten escape room, jeden z escape roomów, tak.
Dało mi się marnotrawstwem zrobienie tak świetnej scenografii dla jednego występu, jednego odcinka. Ale naprawdę no, makabrycznie to wygląda, makabrycznie. Szkoda, że filmów nie kręcą Polacy
na
takim poziomie, z tak dobrym wyposażeniem, scenografią.
No, to naprawdę na żywo też robiło ogromne wrażenie. Tym bardziej, że co jakiś czas się tam coś nam przewracało. Zresztą na końcu też jakiś trup wstaje za mną. Parę razy się przestraszyliśmy w trakcie nagrywania, więc o to chodziło. I tak miało być. Krwawe walentynki. No dobra, to tyle. Dziękuję ci bardzo, Rafale, dzisiaj za nagranie i słyszymy się wkrótce.
Dziękuję również, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Miss Helen Foley, who has lived in night and who will wake up to morning. Miss Helen Foley, who took a dark spot from the tapestry of her life and rubbed it clean. Then stepped back a few paces and got a good look at the Twilight Zone.